Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie mocno nawiązywał do jednego z wpisów, który możecie przeczytać na moim blogu. Tekst ten pojawił się pod tym samym tytułem, ale obiecuję, że dzisiejszy odcinek nie będzie dokładnie o tym samym. Pojawi się kilka więcej wątków i przykładów, jak bardzo pierwsze wrażenie może mylić oraz jak Afryka potrafi zaskakiwać. Obiecuję też nie zepsuć Wam możliwości przeczytania tego wpisu. Więc jeżeli, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, będziesz mieć tylko ochotę, to zapraszam na moją stronę światwedługludwika.pl. Oczywiście bez polskich znaków. I nadal znajdziesz w tym tekście szczegóły, których tutaj nie usłyszycie. No dobra, ale nie ma co przedłużać. Zaczynajmy! Nie oceniaj książki po okładce. Pewnie słyszeliście to powiedzenie już tysiące razy, czy to w szkole, czy w domu. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do tylu książek, naturalnym jest, że pierwsze, co nas może przyciągnąć do nierozreklamowanej nowości, to właśnie jej okładka. Najpierw sama grafika, a potem jej opis na odwrocie. Kiepsko dobrane i niezachęcające mogą zniechęcić do sięgnięcia po to być może arcydzieło. A czy z podróżami może być podobnie? Jeszcze siedząc w zaciszu własnego domu, z kubkiem gorącej herbaty i smartfonem w ręce, mając w głowie dopiero pierwszą myśl, ale bym gdzieś pojechał, zobaczył kawałek świata i odpoczął od szarej codzienności. Już wtedy jesteśmy narażeni na ocenianie książki po okładce. Naturalnym w końcu jest, że przeglądając media społecznościowe, możemy łatwo dać się zainspirować. Na przykład patrząc na zdjęcia koleżanki ze słonecznej plaży. Z dość dużym prawdopodobieństwem urodzi nam się myśl, że też chcielibyśmy tam być. Od tego już tylko kilka kliknięć, żeby sprawdzić, kiedy możemy wziąć urlop i ile kosztują bilety lotnicze. Przykro więc, jeżeli na miejscu się okaże, że obok tego rajskiego skrawka plaży, oczywiście odpowiednio wykadrowanego i z dodatkiem kilku filtrów, którą pokazywała nasza koleżanka, jest plaża zatłoczona i zaśmiecona. Pogoda nie rozpieszcza, a miejscowi starają się nas tylko naciągnąć na kupienie kolejnej, bezużytecznej chińskiej pamiątki. Oczywiście może też zdarzyć się nam całkiem odwrotna sytuacja. Kiedy na przykład po przeczytaniu wpisu na czyimś blogu dowiemy się, że nasze wymarzone miejsce jest niebezpieczne, brudne, nudne i w ogóle do dupy. Czytając jednak takie wpisy i oglądając relacje, musimy mieć na uwadze, że każdy z nas jest inny. Może osoba, która tak nieprzychylnie wyraziła się o danym miejscu, po prostu jest przyzwyczajona do całkiem odmiennych standardów podróży. Trafiła może w złe miejsce, w złym czasie, woli może inną pogodę, albo po prostu miała zrąbany humor. Warto więc zawsze zasięgnąć kilku opinii. W dzisiejszych czasach możemy znaleźć relacje ludzi nawet z malutkiego przejścia granicznego pomiędzy Gabonem a Kamerunem. A co dopiero mówić o bardziej popularnych destynacjach. No dobra, ale co to wszystko ma wspólnego z moją wyprawą wzdłuż Afryki Zachodniej? Zacznijmy od samego początku, czyli od pierwszego afrykańskiego kraju, jaki odwiedziłem. Nasza przygoda rozpoczęła się w Maroko. Kraju, który stara się o przynależność do Unii Europejskiej już od 1987 roku, co nie może dojść do skutku z racji nieuznawanego praktycznie przez żadne państwo zagarnięcie Sahary Zachodniej. Do dzisiaj sprawa jest nierozwiązana, a oddziały Polisario starają się odzyskać swoją ziemię. Ale po więcej informacji na temat sytuacji panującej na Saharze Zachodniej zapraszam Was do posłuchania na przykład w jednym z odcinków podcastu Dział Zagraniczny. Jadąc do Afryki nasłuchałem się od ludzi dookoła, jaki to niebezpieczny kontynent. Ile chorób, dzikich zwierząt, kradzieży, porwań i tym podobnych. Wiedziałem, że nie wszędzie jest bezpiecznie, no i faktycznie sporo chorób może nas tam spotkać. Jednak o samym Maroko wiedziałem niewiele i nie wiedziałem, czego mogę się dokładnie spodziewać. Na szczęście kraj ten okazał się piękny i bardzo przyjazny dla turystów. Stolica tego kraju, Rabat, urzekła mnie swoimi uliczkami, kawiarniami, w których gospodarze witali wszystkich gości jak swoich. Zakochałem też się w ulicznym jedzeniu i cudownej architekturze. Kolejnym przystankiem na naszej podróży było chyba najbardziej popularne wśród turystów miasto Maroka, czyli Marrakesz. Tam przywitał nas zgiełk i tłumy ludzi. Typowe dla takich miejsc. Stragany pełne pamiątek, restauracje z cudownie pachnącym jedzeniem, bajeczne uliczki i niestety pełno ludzi, którzy chcieli od nas wyciągnąć pieniądze. I nie chodzi mi tu o sprzedawców zawyżających swoje ceny na widok turystów, bo to możemy spotkać nawet, nie wiem, w Hiszpanii, ani o ten okropny zwyczaj płacenia za zdjęcie z jakimś egzotycznym zwierzęciem przykutym do łańcucha i tresowanym ku uciesze turystów. Chodzi mi o wszystkich, którzy po nachalnym zaoferowaniu swojej pomocy, na przykład w pokazaniu drogi, chcieli koniecznie za wszystko zapłaty. I tak opuszczając to miasto, byliśmy przekonani, że lepiej wystrzegać się osób chcących nam bardzo pomóc i starać się załatwić wszystko na własną rękę. W Marrakeszu zostaliśmy też zatrzymani przez policję, ale to już historia chyba na inny odcinek. No dobra, ale co w związku z tym wszystkim? Już wam tłumaczę. Większość granic w Afryce nie jest otwartych całodobowo i zazwyczaj zamykają się o godzinie 18. Na granicę wyjazdową, teoretycznie z Maroka, a tak naprawdę z Sahary Zachodniej, dojechaliśmy kilka minut przed jej zamknięciem.
Dlaczego nie powiedziałem, że na granicy pomiędzy Saharą Zachodnią a Mauretanią?
No bo właśnie tu jest pies pogrzebany. To znaczy, pomiędzy Saharą Zachodnią a Mauretanią znajduje się pustynny pas ziemi niczyjej. Wjeżdżając na ten teren, mieliśmy nadzieję, że jakimś cudem zdążymy jeszcze przejechać przez granicę wjazdową do Mauretanii. Pojawił się tylko jeden problem. Za nami był asfalt, a przed nami kupa piachu i nic więcej. Co prawda widać było, że przejeżdżają tędy jakieś samochody, ale jaką mogliśmy mieć pewność, że nie zjedziemy z trasy i nie zakopiemy się? W Afryce pośrodku dosłownie niczego. I tutaj nagle pojawia się przed nami samochód osobowy z szeroko uśmiechniętymi mężczyznami, oferującymi nam swoją pomoc w przejechaniu tego odcinka. No co mogliśmy sobie pomyśleć? Oczywiście, że na końcu poproszą o zapłatę. Szybko przedyskutowaliśmy nasze położenie i wniosek był jeden. Nie mamy wyjścia, jedziemy za nimi. Kiedy przejechaliśmy te kilkaset metrów, okazało się, że granica już dawno zamknięta, a przed szlabanem stoi już sznur samochodów osobowych i tirów, które tak jak my spędzą tutaj noc. Klimatu tego miejsca dopełniały wraki samochodów ciągnące się wzdłuż granicy. Wszystkie oczywiście dokładnie pozbawione wszelkich cennych części. Najprawdopodobniej wszystkie one znalazły się tam z przemytu. Mężczyźni wskazujący nam drogę nie tylko doprowadzili nas do samej kolejki na granicę, ale też zadbali o to, żebyśmy bokiem wyprzedzili sznur samochodów i mogli wjechać do Mauretanii jako jedni z pierwszych. Wysiedliśmy z samochodu i zaczęliśmy dziękować im za okazaną pomoc. Wojtek Matejczuk, którego zresztą gorąco pozdrawiam, jeśli tego słucha, jako człowiek bezpośredni i bardzo szybko nawiązujący kontakt z nowymi ludźmi, po chwili rozmowy z nimi już ubierał się w ich tradycyjne szaty, które nosili, i pozował do kolejnych fotek. No i wtedy stało się to, czego się trochę obawiałem, a co wydawało mi się nieuniknione. Jeden z nich zaczął krzyczeć. Zrezygnowany powiedziałem do Wojtka, że to musiało się tak skończyć, no i będzie trzeba wreszcie zapłacić. Po chwili rozmowy, trochę na migi, trochę po angielsku, okazało się jednak, że właścicielowi szaty chodziło tylko o to, żeby Wojtek uważał na ogromny plik pieniędzy, który mężczyzna miał w kieszeni tej szaty. Zrobiło mi się strasznie głupio. Ja z góry założyłem, że będą chcieli od nas pieniędzy za okazaną nam pomoc. A oni nawet nie obawiali się, żeby dać nam sobie zrobić zdjęcia w swoich ubraniach, w których mieli bardzo dużo gotówki. To była pierwsza lekcja, jaką dała mi Afryka, no ale w końcu trzeba uczyć się świata. Jeżeli jeszcze tam jesteście i nadal słuchacie, to szybko przenosimy się do Mali. Jesteśmy teraz w stolicy tego kraju, w Bamako. Zatrzymaliśmy się w hostelu o uroczej nazwie Śpiący Wielbłąd. To bardzo turystyczne miejsce, a goście są tutaj z całego świata. Nawet właściciel jest je tutejszy, bo podobno pochodzi z USA. Jak większość turystycznych miejsc noclegowych w Bamako, i to otoczone jest grubym 3-metrowym murem z drutem kolczastym na szczycie. Cały teren jest monitorowany, a wejścia bronią podwójne stalowe drzwi, przy których całą dobę siedzi ochroniarz. Niestety w mieście jest to podobno niezbędne, bo turyści budzą spore zainteresowanie. No, w szczególności ich rzeczy. O czym zresztą przekonam się jeszcze podczas podróży przez Afrykę kilkukrotnie. W środku jest to piękne, przyjemne miejsce, co pozwala szybko odwrócić myśli od ciekawości, przed czym tak dokładnie chroni nas ten mur. Roi się to od pasjonujących ludzi. Jednym z nich na przykład jest skaut z Wielkiej Brytanii, który razem ze swoją mamą i psem od paru miesięcy podróżuje po całym świecie w swojej niebieskiej ciężarówce, nie pierwszej zresztą młodości. Tu również po raz pierwszy i nie ostatni w Afryce przekonuje się, jak bardzo świat jest mały, ponieważ w Śpiącym Wielbłądzie na jedną noc zagościł również Austriak, z którym wymieniliśmy sporo maili przed wyjazdem. Wiedziałem, że czasem podróżuję po Afryce, ale kto by się spodziewał, że znajdziemy się akurat dokładnie w tym samym miejscu i w tym samym czasie na czarnym lądzie. Okazało się, że kilka ostatnich dni spędził w rejonie, do którego właśnie zmierzaliśmy. Jego przewodnik ostrzegł nas jednak przed walkami, jakie tam podobno się toczą. Opowiedział również, że czasem policja w ramach bezpieczeństwa turystów odwozi ich prosto na najbliższe lotnisko. Ewentualnie ładują się do samochodu i za drobną opłatą robią za ochronę. Przewodnik Austriaka oczywiście znał sposób, jak pokonać te trudności, no i za niemałą kwotę mógł pojechać z nami jako nasz prywatny przewodnik. No ale przed nami było jeszcze 1,5 miesiąca podróży, więc nie mogliśmy sobie pozwolić na aż takie luksusy. Przeanalizowaliśmy, czy podejmujemy słuszną decyzję, jadąc tam na własną rękę i czy nie jest to ryzyko, które szybko może zakończyć całą naszą przygodę. Postanowiliśmy zaryzykować. A w razie problemów po prostu zmienimy trasę i ominiemy tamten rejon. Mniej więcej w połowie drogi do krainy Dogonów, bo tak się właśnie nazywa ten rejon, do którego zmierzaliśmy, natrafiliśmy na kontrolę wojskową. Poszliśmy z paszportami do kontroli i modlimy się w duchu, żeby tylko nie zaczęli żądać od nas dodatkowych opłat, albo co gorsza, żeby nie kazali zawrócić. Jeden z żołnierzy zebrał nasze dokumenty i zaczął spisywać dane. Kontrola przebiegała dość sprawnie i nic nie wskazywało na to, aby miała nas czekać jakaś przykra niespodzianka. Drugi żołnierz w tym czasie zaczął coś skrupulatnie wyliczać na kawałku gazety. Zapytał nas o liczbę osób i coś tam zaczął mnożyć. Po czym pokazuje mi wyliczenia i pyta, czy okej. Spojrzałem na rachunek, przeliczyłem szybko w pamięci. Odpowiedziałem, okej, wynik się zgadzał. Widząc jego zaskoczoną minę i nieśmiałe próby tłumaczenia, że chodzi mu o pieniądze, skorzystałem z okazji z tego, że jego kolega skończył naszą kontrolę i oddał nam dokumenty. Odwróciliśmy się szybko na pięcie i uciekliśmy do samochodu. Korzystając z zaskoczonego wojskowego matematyka, odjechaliśmy jak najszybciej w dalszą drogę. Dojechaliśmy do celu naszej podróży, czyli do miejscowości Bankas. To miejscowość w krainie Dogonów, w której postanowiliśmy znaleźć jakiegoś lokalnego przewodnika, który za niezbyt wygórowaną cenę oprowadzi nas po okolicznych wioskach. Wyruszyliśmy więc na główną ulicę Bankas w poszukiwaniu. Największym problemem okazał się język. Nikt tutaj nie mówi po angielsku, a my nie mówimy po francusku. Chodząc od sklepu do baru, zaczepialiśmy ludzi, próbując tłumaczyć im, że szukamy kogoś, kto mówi po angielsku. Jeden z mężczyzn, bardzo przyjazny na pierwszy rzut oka, wydawał się nas rozumieć. Ale niestety, widać, że gość był dość mocno zjarany. Zapytał nas, skąd przyjechaliśmy i czy mamy gdzieś spać. Odpowiedzieliśmy grzecznie, ale krótko, że tak, dziękujemy i ruszyliśmy dalej szukać naszego przewodnika. Na końcu miejscowości mieliśmy dość. Kto by przypuszczał, że przewodnik tutaj to taki unikat? Nagle, jak spod ziemi, wyrasta przed nami mężczyzna na skuterze i używając co trzeciego słowa po angielsku, tłumaczy, że zaraz przywiezie nam kogo trzeba. Czekamy niecierpliwie. Gdy wreszcie wraca, na siodełku wiezie znajomego już nam zjaranego mężczyznę. Prawdopodobnie jest on naszą jedyną szansą, więc spróbujemy się z nim dogadać. Przedstawia nam się jako baba. Okazuje się, że zawodowo zajmuje się oprowadzaniem turystów po okolicy. Na dowód pokazuje nam zdjęcia i rekomendacje od turystów, dla których już pracował. Ma niewygórowaną stawkę, a w zamian prosi o rekomendacje, ponieważ dawno już nie oprowadzał tutaj żadnych turystów. Budzi bardzo dużą sympatię, więc postanawiamy z nim pozwiedzać krainę dogonów. Baba okazuje się fantastycznym przewodnikiem i przemiłym gościem. Oprowadza nas po wioskach dogonów, a na noc zatrzymujemy się na działce jego przyjaciela, Senegalczyka. Kiedy zapada zmrok, w okolicznych domostwach słychać gwar wieczornych przygotowań do snu. Tylko co jakiś czas zza niskiego murku okalającego działkę wychylają się głowy ciekawskich dzieci i słychać ich chichoty. Rozmawiamy, porównujemy, jak wygląda życie tutaj, a jak w Europie. Jak już się zdarzyło w czasie naszej podróży, i tu nasze opowieści budzą śmiech. Tego wieczoru słyszę jedną z chyba najmądrzejszych myśli, jaką wywiozłem ze sobą z Afryki. Czyli, że to prawda, my Europejczycy mamy zegarki, ale to oni w Afryce mają czas. Zaczynamy zahaczać o politykę i religię. Baba opowiada nam o podejściu plemiennej ludności Mali do ich rządu i organizacji takich jak na przykład ISIS. Większość potrzebnych do życia dóbr wytwarzają sobie sami, ale jako obywatele tego kraju muszą płacić podatki. Państwo obiecuje im za nie miejsca pracy, drogi czy szkoły. Jednak kompletnie mija się to z rzeczywistością, bo przykładowo dogoni pracę mają. Głównie to farmerzy i myśliwi. Za drogi służą im wyjeżdżone przez wozy ścieżki, a jedyną szkołę, jaką posiadają, ufundowała i utrzymuje dla nich Francja. Płacić podatków nie chcą. I tu z pomocą próbuje im przyjść ISIS, tłumacząc, że w razie problemów wystarczy telefon, by oni obronili ich przed poborcami. Sytuacji nie poprawia fakt, że do wiosek, które są położone dalej od szkół, dociera tylko nauka wędrownych nauczycieli Koranu. Ci oczywiście uczą własnej interpretacji zasad panujących w tej religii. Popularność religii wzmacnia fakt, że raz w roku kościół muzułmański rozdaje ludziom pieniądze i jedzenie. W oczach mieszkańców to znacząca wartość dodana. Tutaj należy wspomnieć, że nasz baba również jest muzułmaninem, jednak łączy to z rastafarianizmem. Czerpiąc dodatkowo wiedzę z internetu oraz od ludzi, których spotyka, jest świadomy tego, że państwo islamskie jest złe. Bardzo przytomnie twierdzi, że nawet jeżeli ludzie nie dostrzegają wartości płynących z posiadania rządu, to bez władzy zapanowałaby anarchia. Pomyśleć, że gdyby nie fakt, że ktoś drugi raz dał nam szansę, by spotkać się z babą, to moglibyśmy go nigdy nie poznać. Na szczęście, mimo pierwszego wrażenia, które odebraliśmy dość negatywnie, zaprzyjaźniliśmy się z nim. Do tej pory mamy z nim kontakt internetowy i mam nadzieję, że uda nam się go jeszcze spotkać w niedalekiej przyszłości. Na zakończenie tego odcinka opowiem wam o tym, gdzie czułem się najmniej bezpiecznie i o jednej sytuacji, kiedy książkę należało ocenić po okładce i nie liczyć na piękne wnętrze. Wjeżdżając do Angolii, Namibii i RPA, czułem, że już powoli nasza przygoda się kończy. Pojawiły się bardzo duże miasta, porządne drogi. coraz więcej innych turystów, chociaż to akurat można liczyć bardziej na minus. Oraz wszystkie dobrodziejstwa, jakie niosą za sobą zdobycze cywilizacyjne, jak na przykład nowoczesne stacje benzynowe, wzbudzające zaufanie i posiadające piękne porcelanowe kibelki. Czułem, że największe wyzwania i przygody zostawiamy za sobą. Teraz tylko przyjemne zwiedzanie parków narodowych, kempingi, prysznice i chwila wytchnienia. Odrobina napięcia i stresu, które towarzyszyły nam przez całą drogę, puściły. Nie musieliśmy już nigdzie się bardzo spieszyć, martwić się, czy damy radę przejechać i tym podobne. Wszyscy jednak wiemy, że życie lubi pisać własne scenariusze. W Afryce za każdym razem, gdy przed nami malowała się chwila wytchnienia, świat pokazywał nam środkowy palec. Namibia pokazała nam największy. Kradzieże, choroby, śledztwa. Ale o tym opowiem wam jednak w innym odcinku. Bo dzisiejszy odcinek chciałbym zakończyć trochę odmienną historią. Kiedy to po pierwszych stronach książki i przeczytaniu recenzji daną historię powinno się potraktować z dużo mniejszym zaangażowaniem. Historia jest opowiedziana nam z punktu widzenia Polaka mieszkającego w RPA. Pewnego dnia w porcie w Kapsztadzie zdarzyła się dość niecodzienna sytuacja. Do wojskowego portu wpłynęła cywilna, niewielka żaglówka z Polakiem na pokładzie. W normalnych okolicznościach zapewne siłą by się go pozbyto i aresztowano. Ale okazało się, że ów starszy żeglarz potrzebuje opieki medycznej. Jego łódka jest w opłakanym stanie, praktyczny brak sterowności, a on sam nie mówi po angielsku. Obsługa portu, nie wiedząc co z nim zrobić, zadzwoniła do Stowarzyszenia Polaków w RPA. Ci przyjechali i zajęli się mężczyzną. Ugościli go u siebie w domach i zaczęli dopytywać, co się wydarzyło. Polski żeglarz wymyślił sobie wielką wyprawę morską, podczas której okrąży w pojedynkę nasz glob bez zatrzymywania się w portach. Zebrał na to fundusze od sponsorów, sam przygotował swoją łódź, zaplanował trasę, nauczył się nawigacji za pomocą gwiazd, map i wszystkiego, co pozbawione jest zdobyczy współczesnej techniki. Tak przygotowany, chciał ruszyć w swój rejs. Jednak już podczas oficjalnego wypłynięcia, kiedy przedstawiciele sponsorów zobaczyli jego łódkę i cały sprzęt, wycofali się z dalszego finansowania projektu. Jego żaglówka była za mała, by pływać po oceanie, liny i żagle za słabe, a jego głównym prowiantem były worki ziemniaków i cebula. Dzielny żeglarz wymyślił sobie, że po drodze będzie łowił ryby, a jako dodatek wystarczą mu ziemniaki i cebula, które się tak szybko nie zepsują. Niezniechęcony odejściem sponsorów, i tak zdecydował się wypłynąć. Popłynął w dół, wzdłuż Europy, a jego przygody zaczęły się już na wysokości Afryki. Tam popękały mu pierwsze liny. On jednak, doświadczony i niezwyciężony, naprawił wszystko i płynął dalej. Kiedy jednak minął RPA, płynąc dalej na wschód, jego sytuacja stała się na tyle dramatyczna, że postanowił zawrócić. Sterowność stracił praktycznie całkowicie, a na domiar złego rozbolał go ząb. Tak, ta pilna opieka medyczna, której wymagał, to była wizyta u dentysty. Miał o tyle szczęścia, że sprzyjające mu wiatry pozwoliły mu wrócić do południowej Afryki. Polacy, chcąc pomóc rodakowi, oczywiście wysłali go do dentysty, zabrali do sklepu żeglarskiego po nowy sprzęt i ugościli w swoich domach. Wtedy jednak pojawił się problem z pieniędzmi. Z racji tego, że sponsorzy się wycofali, to nie starczyło mu na zakup całego sprzętu z własnych pieniędzy. Tutaj też życzliwi ludzie, już trochę kręcąc głową, wsparli go w potrzebie. Wreszcie po dłuższym pobycie w RPA i naprawieniu swojej żaglówki zdecydował się wypłynąć. Polacy, chcąc go pożegnać i życzyć pomyślnych wiatrów, zorganizowali dla niego imprezę pożegnalną. W porcie życzliwość okazali naszemu polskiemu bohaterowi też inni żeglarze z zagranicy, obdarowując go między innymi skrzynką jabłek. Nasz śmiałek wyruszył w dalszą drogę przez Ocean Indyjski, kierując się na Australię. Na Oceanie Indyjskim panuje bardzo duży ruch tankowców i innych ogromnych statków towarowych. Mają one swoje wyznaczone szlaki, ale w wypadku awarii żaglówki, która oczywiście nie posiadała praktycznie żadnych urządzeń do komunikacji lub, jak niektórzy twierdzą, nasz żeglarz nie potrafił ich poprawnie obsługiwać, to taka sytuacja może się zakończyć tragicznie. Wszyscy w RPA trzymali jednak za niego kciuki i czekali na jakikolwiek znak życia. Po jakimś czasie nadszedł komunikat, że udało mu się dotrzeć do portu w Australii. Polacy w RPA dotknęli z ulgą. Jednak tylko na chwilę, bo ciśnienie żeglarz podniósł im po opublikowaniu wiadomości, w której podziękował bardzo życzliwym żeglarzom z RPA, tak, tym, którzy podarowali mu kosz jabłek, i bardzo zdawkowo wspomniał o tamtejszej Polonii. Polonia w Australii, ostrzeżona przez rodaków w RPA, nie była już tak chętna do pomocy naszemu żeglarzowi. Jednak mimo złej kondycji jachtu, kapitan statku postanowił kontynuować samotną wyprawę. No bo, jak to mówią, sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Szkoda jednak, że ster okazał się niezbędny i kiedy się zepsuł, pomoc już była konieczna.
Hello, is anyone there? If you receive this, I need your help.
Na szczęście port w Nowej Zelandii odebrał jego SOS i poprosił o pomoc najbliższy statek handlowy. Ten popłynął po naszego śmiałka i rzucił mu cumy, aby móc go zabrać na pokład. Jednak nasz samotnik stwierdził, że on chce, żeby go holowali do najbliższego portu i przywiązał swoją łupinkę do kolosa. Tak, w wyniku obicia się o burtę doszło do złamania żagla i przecieku na pokładzie. Polak szybko przeciął cumę, a bezradna obsługa statku handlowego odpłynęła, wzywając na pomoc helikopter, którym miał przylecieć polski tłumacz, aby wyjaśnić żeglarzowi powagę sytuacji i że nie będą holowali jego łódki. Łódka jednak zaczęła szybko nabierać wody, więc pojawiły się czerwone flary i pierwsza mądra decyzja o ewakuowaniu się z tonącej łajby. Cała historia skończyła się szczęśliwie, nie licząc zatopionego sprzętu i zrażonych do pomagania takim śmiałkom ludzi. Ile jednak czasu, pieniędzy i nerwów można było zaoszczędzić, oceniając tę powieść po okładce odpowiednio wcześniej. A wy co myślicie o ocenianiu książki po okładce? Zdarza się wam to czasami? Koniecznie dajcie znać, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek na moim Instagramie lub blogu. Życzę wam spokojnych wód, pomyślnych wiatrów i bezpiecznych portów. Do usłyszenia!